kto tam, swój czy obcy.
Przyjechałam z Rosji.
Przyjechałem z Francji.
Przyjechałem z Polski.
Przyjechałam z Wietnamu.
Przyjechałem z Madagaskaru.
Swój czy obcy.
Dobry wieczór Państwu, mówi Joanna Jasińska
i Michał Żejmis.
Audycja Swój czy obcy, jak w każdą środę od godziny 18 do 18.55 rozmawiamy o imigrantach, a dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o imigrantach, ale też o ludziach bardzo wędrujących, bo tematem są cyfrowi nomadzi. Naszymi gośćmi w studio są Wiktoria Lewandowska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Walery Litwinow.
Dobry wieczór.
Możemy powiedzieć, że dzisiaj coraz więcej zawodów wpisuje się w definicję nomady. Nomada podróżuje, porozumiewa się przy pomocy telefonu komórkowego i internetu. Właściwie można powiedzieć, że to jest osoba, która może pracować wszędzie i z każdego miejsca. Czy wy, czy my możemy powiedzieć, że odnajdujemy siebie w tej definicji?
Moim zdaniem, że można siebie odnaleźć w zależności od tego, w jakiej branży pracujemy. Tak, akurat nasza firma bardzo mocno współpracuje z takimi osobami, którzy przede wszystkim podróżując, pracują w podróży. Głównie to jest branża IT i ona chyba nawet na chwilę obecną najmocniej pokazuje, że faktycznie można pracować, mając wyłącznie dostęp do internetu. Powstały całe społeczności bardzo duże i moim zdaniem ten trend nawet może się rozwijać jeszcze bardziej.
A ty, Michale, zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że już każdy dzisiaj jest po trosze nomadą cyfrowym?
No ja się tak do końca nie zgadzam, chociaż socjolog marokańska Fatima Mernissi twierdzi, że dzięki cyfrowej przestrzeni, tej wirtualnej, właściwie każdy już dzisiaj jest właśnie cyfrowym nomadą. Ona bada wpływ internetu na islam i może to jest takie stwierdzenie, które odpowiada temu punktowi widzenia właśnie.
Tak, uważam. Ponadto Fatima twierdzi też, że poczucie wspólnoty się zmienia, że w dzisiejszych czasach już właściwie tworzą się wspólnoty ponadnarodowe i nie jesteśmy tak bardzo przywiązani do jednego miejsca, tak jak w przeszłości. Dzięki temu też rodziny mogą się komunikować, dzięki tym nowym technologiom i możemy powiedzieć, że stare myślenie o wspólnocie jest wciąż obecne i to nowe, które się tworzy ponadnarodowe również. Ja jestem ciekawa, ponieważ wy przyjechaliście do Polski z innych krajów, z Ukrainy, tak?
Tak.
Jak wy utrzymujecie kontakty ze swoją rodziną? Czy to raczej są kontakty bezpośrednie, czy też właśnie wykorzystujecie nowe technologie?
A ja akurat, moja cała rodzina mieszka na Ukrainie, więc głównie to jest internet na co dzień. I tak raz w miesiącu, raz w dwa miesiące to jest kontakt bezpośredni, czyli podróż do rodziców. Ale akurat u mnie dobrze się składa, bo mieszkam bardzo blisko swoich rodziców. Tak? To jest niecałe 400 kilometrów z Warszawy.
W moim przypadku akurat moi rodzice mieszkają w Warszawie, ale też kontaktuję się z nimi zdalnie, używając sieci. Chociaż też często staramy się widywać bezpośrednio, jak to się mówi dzisiaj.
Czasu coraz mniej, wszyscy zabiegani.
Tak.
Postarajcie się nas przekonać, znaczy mnie przede wszystkim, bo Asia jest bardziej przekonana, że w erze globalizacji to rzeczywiście każdy już jest cyfrowym nomadem i nomadą, przepraszam.
No każdy ma smartfona.
I jak to możecie udokumentować na podstawie waszych doświadczeń, bo wy cyfrowymi nomadami się zajmujecie?
No myślę, że warto sięgnąć gdzieś 10 lat wstecz, kiedy został wydany pierwszy iPhone, pierwszy smartfon i myślę, że to wywarło bardzo duży wpływ na w ogóle styl pracy. Dzisiaj wystarczy włączyć telefon, jesteśmy już w biurze. Także ja jedynie rozdzielam freelancerów, jeszcze takich klasycznych, którzy właściwie na samym początku tej przygody pojawiają się, czyli ludzie pracujących zdalnie, pracujących dla różnych klientów na własny rachunek. A cyfrowi nomadzi myślę, że to jest bardziej taka już ostatnia jakaś aktualizacja freelancerów, powiedzmy, którzy jednak nie chcą być przywiązani do jednego miejsca, a wolą zwiedzać Europę. I myślę, że tutaj świat w ogóle, tak. I myślę, że tutaj wiele jakby czynników ma na to wpływ, chociażby rozwój tanich linii lotniczych, tak. Sieci i w ogóle dostępności usług tego typu przez internet stało się to możliwe. Możliwe jest, będąc w Warszawie, zaplanować sobie wszystko z półrocznym wyprzedzeniem, każdy moment tak naprawdę. Także jeżeli popatrzymy na przykład na Polskę, w Polsce freelancerów jest coraz więcej, około 40% to są graficy, copywriting jest też taką dziedziną dosyć mocną freelancerską, oczywiście IT, programowanie przede wszystkim, no ale też mamy coraz to więcej zawodów nowych, świeższych, które rozwijają się i pojawiają się wraz z rozwojem jakby technologii, tak? Także no wiele też danych płynie z rynku i zmian podejść w ogóle w zarządzaniu. Chociażby znana wszystkim firma Dell planuje do 2020 roku wdrożyć takie podejście, że 50% pracowników ich ma pracować po prostu zdalnie. I wiele też było na ten temat, powiedzmy, badań, które potwierdzają, że zachowanie też psychologiczne takiego jakby człowieka jest o wiele lepsze, kiedy ma możliwość pracować we własnym ustalonym przez siebie czasie, tak? I to, miejscu.
Ale to informacje ze Stanów Zjednoczonych. Czy nasz polski rynek nie różni się przynajmniej trochę, ponieważ przytoczony raport Polski Freelancer 2016 podaje, że 42% badanych z tej grupy 723 osób zarabia około 1000 zł miesięcznie.
Tak.
No więc...
Bo często tutaj te osoby, freelancerzy, to są początkujący, tak, więc osoby, bo na przykład nawet my w swoim otoczeniu mamy przyjaciela, który też jest freelancerem, ale pracuje na Stany Zjednoczone i faktycznie on raz do roku, na 3 miesiące musi sobie pozwiedzać, to musi sobie wyjechać do Kanady, to do Stanów, to do Norwegii i jest to osoba, która nazywa się, nie mówi, że jest nomadą, mówi, że jest freelancerem, natomiast on głównie pracuje na Stany Zjednoczone i jego zarobki są bardzo wysokie, tak? Także tutaj też można oddzielić, bo freelancer to można zacząć od osoby, która uczy się Photoshopu i przyjmuje małe zlecenia, ale również to są osoby, które pracują na gigantyczne firmy, na bardzo znane projekty. On pracował na wielki, wielki projekt międzynarodowy. Po prostu są biznesy, w których już wiadomo, że pracownik nie musi być usztywniony, przywiązany od godziny do godziny. Jego praca musi być kreatywna i produktywna. Kto w jaki sposób jest bardziej kreatywny i produktywny, to jest bardzo indywidualna kwestia. I tutaj też właśnie dzięki temu, że powstały możliwości dzięki internetu, że możemy pracować, wyłącznie dzięki internetu, to ludzie jeszcze połączyli tą kwestię poznawania, otwierania dla siebie świata, kultur i innych możliwości.
No jednak z tego raportu, który Asia przytoczyła, wynika, że freelancerzy to wcale nie jest taki człowiek, którego raczej na wszystko stać i tak sobie spokojnie żyje, chociaż 48%, to też przytoczę, to jest ważne, pomimo tego, że większość żyje raczej skromnie, czy zarabia skromnie, 48% łączy etaty z pracą na zlecenia i czerpie z wielu źródeł środki. I jeszcze co ciekawego przytoczę, że jak ktoś uważa siebie za freelancera, czy jest freelancerem, to 37% to są graficy, copywriterzy 31%, programiści 26%, marketingu pracuje 20%, tłumaczenia robi zaledwie 19%, no a fotografów tylko 16%. Za chwilę z bloga przytoczymy historię z bloga cyfrowego Nomady. Sylwia Piskorska ten blog nam przytoczy.
Gramy.
Badamy.
I gadamy.
Digital Nomad, czyli o pracy w podróży. Praca jako podróżujący freelancer marzyła mi się już od roku, może dwóch. Prawdopodobnie od czasu, kiedy przeczytałem książkę poradnik Tomasza Nowaka, digitalnomadbook.com. urzekła mnie wizja pracy z dowolnego miejsca na świecie. Począwszy od drewnianej chatki stojącej na rozgrzanym piasku tropikalnej wyspy, a skończywszy na zasypanym przez śnieg domku w górach. Jedynym ograniczeniem jest tu własna fantazja. Tioman Island. A gdyby tak zostać tu na dłużej i popracować? Na to marzenie nałożyło się uczucie, że od pewnego czasu nie zrobiłem nic nowego. Niby robiłem ciekawe rzeczy, ale zawsze było to kręcenie się wokół tego, co już było. A przecież w życiu trzeba się rozwijać, wychodzić ze strefy komfortu. Od jakiegoś czasu konsekwentnie dążę, żeby moja praca jako programisty była częściowo albo nawet całkowicie zdalna. A ponieważ w tym semestrze studia nie trzymają mnie w Krakowie, nadarzyła się dobra okazja. I tak pewnego dnia postanowiłem, że w końcu pojadę. Na początek, żeby było blisko i tanio. Od razu nasunęła mi się na myśl Ukraina. Spełnia wyśmienicie oba postulaty. Umówiłem się z pracodawcą, że przez 10 dni będę pracował tylko zdalnie. Znalazłem BlaBlaCar do Lwowa, spakowałem komputer i pojechałem. Ukraina w listopadzie nie okazała się zbyt atrakcyjna. Powłóczyłem się trochę po mieście, ale nie za dużo. Przede wszystkim pracowałem. Co ciekawe, udawało mi się robić to wydajniej niż w domu, gdzie zazwyczaj wiele rzeczy mnie rozprasza. Szybko się jednak zorientowałem, że w mieście nie potrafię wysiedzieć zbyt długo. Po dwóch dniach zdecydowałem się, że pojadę do Jasini, niewielkiego miasteczka położonego malowniczo pośród najwyższych gór Ukrainy. Bilet na pociąg kosztował w przeliczeniu około 4 zł, więc mogłem odżałować. Na miejscu rozlokowałem się w turbazie Edelweiss, za pokój z łazienką płaciłem niecałe 16 zł. Na obiady chodziłem do pobliskiego baru, gdzie sympatyczna pani serwowała domowe obiady za 5 zł. Za wszystko wychodziło mi niecałe 30 zł, więc pobyt w pensjonacie na Ukrainie kosztował mnie mniej niż życie w Polsce. W Jasini czas płynął wolno. Każdego ranka szedłem sobie po prawdziwe mleko, sprzedawane w butelce po Coca-Coli. W przerwach od pracy szwendałem się po okolicznych lasach i wzgórzach. Pewnego dnia postanowiłem zrobić sobie trochę więcej wolnego i wyruszyć w góry. Mój wybór padł na znajdujący się nieopodal masyw Świdowca. Liczyłem, że złapię jakieś auto w drodze do leżącego nieopodal ośrodka narciarskiego Dragobrat, ale szybko okazało się, że tak łatwo nie pójdzie. Droga zakryta, droga zamknięta, mówił ktoś z miejscowych. Samochód tam nie przejedzie. Okazało się wkrótce, że kilka dni temu powódź zniszczyła drogę, czyniąc ją całkowicie nieprzejezdną. Myślałem, że to koniec niespodzianek, ale nie. Dobry dzień, zawołała kobieta z mikrofonem w dłoni, która nagle wyłoniła się zza stojącego na poboczu samochodu. Dokąd idziesz? Wtedy dostrzegłem też kamerę oraz operatora. Okazało się, że przyjechała ekipa ukraińskiej telewizji kręcić relacje o powodzi. Skoro ja się nawinąłem, to też dałem wywiad moim łamanym rosyjsko-ukraińsko-polskim. Ciekawe, czy gdzieś to puścili. W końcu udało mi się dotrzeć do ośrodka narciarskiego u podnóża Połoniny Świdowiec, choć po drodze nie obyło się jeszcze bez picia wódki z miejscowymi. Wzdłuż wyciągu narciarskiego dotarłem na nieodległy szczyt Stich, 1704 metry. Łatwo nie było, gdyż musiałem przedzierać szlak w kopnym śniegu. O tej porze roku nikt tutaj nie chodzi. Miałem ze sobą tylko letnie wyposażenie, ale widok ze szczytu wynagrodził przemoczone buty. Zewsząd roztaczała się wspaniała panorama na wszystkie okoliczne Połoniny. Całe góry były tylko dla mnie. Pomimo, że na razie spróbowałem tylko drobnego ułamka możliwości, jakie daje bycie wędrownym freelancerem, ten sposób pracy i życia szalenie mi się spodobał. Można poznawać kraj, w którym się przebywa i jego mieszkańców. Dla ludzi ciekawych świata jest to nieoceniona zaleta. A i nudno nie jest, bo często każdy dzień jest inny i nigdy nie wiadomo, co cię może spotkać kolejnego dnia. Wolność, jaką daje bycie cyfrowym nomadą, jest wspaniała i niesamowicie uzależniająca. Taki tryb życia wymaga trochę samodyscypliny i samozaparcia, żeby wziąć się do pracy, gdy okoliczności nie sprzyjają. Ale możliwości, jakie zyskujemy, są warte tych poświęceń. Co zatem sądzę o tym? Na pewno bycie cyfrowym nomadą nie jest dla każdego. Ciekawość świata i zamiłowanie do podróży nie wystarczy. Trzeba mieć w sobie coś z włóczęgi, który bardziej ceni nieznane jutro od posiadania własnego miejsca na świecie, gdzie może poczuć się u siebie. Był to fragment bloga autorstwa Łukasza Stępka Digital Nomad, czyli o pracy w podróży, opublikowany na stronie www.podróżnawynos.pl.
Żywa muzyka.
Muzyka na żywo.
Na żywo to tu była muzyka, a teraz jest dżingiel.
To jest dżingiel zamiast muzyki. Gramy.
Badamy.
I gadamy.
W
Witamy wszystkich serdecznie w audycji Swój czy Obcy. Wysłuchaliście piosenki, którą wybrali dzisiejsi goście. Wysłuchaliśmy piosenki pod tytułem Love Gregorego Portera. No i w tej piosence usłyszeliśmy, że miłość to więcej niż tylko gra. Tą piosenką z albumu Nat King Cole'a z 2017 roku Gregory Porter zyskał sobie wielkie uznanie. Właściwie niedawno go gościliśmy w Polsce, w Katowicach, 12 października jeszcze. Wiemy, że pochodzi z Los Angeles, że nosi bardzo charakterystyczną czapkę, o której mówi, że to jego jazzowa czapka. Jest ponadto laureatem 2 nagród Grammy, a to wielkie osiągnięcie.
No i nie zapytałaś jeszcze gości, dlaczego akurat lubią tę muzykę. Czy to jest taka nomadyczna muzyka? Raczej nie.
Nie, to jest raczej taka
relaksująca
i takiej dobrej jakości jazz.
Tak, wprowadzająca w dobry nastrój.
No, mamy dobry nastrój, ale wprowadziła nas ta muzyka, ale jednocześnie staraliśmy się połączyć z którymś z nomadów, z którym mogliśmy dzisiaj rozmawiać, tylko to jest bardzo trudne, bo kilka osób jest zajętych różnymi sprawami. Tak. Opowiedzcie coś, dlaczego nomadzi są tak naprawdę tak bardzo zajęci? Jaki tryb życia prowadzą? Jest godzina popołudnie, spokój. W zasadzie mogliby już po zakończonej pracy, niezależnie gdzie ją wykonują, czy w domu, czy właśnie w swoich nomadycznych miejscach przebywania, to mogliby już rozmawiać, a tu nie.
No, a tu nie. Właśnie jedna osoba znajduje się obecnie, z którą się kontaktowałam w Afryce i niespecjalnie ma dobry kontakt, znaczy telefoniczny niestety nie, przez internet mówi, że niespecjalnie. Druga osoba, która właśnie w Krakowie obecnie jest, to właśnie też mają swoje spotkanie, takich, można powiedzieć, branżowe, innych nomadów. Właśnie oni bardzo często spotykają się, zmieniają miejsca zamieszkania, wychodzą na miasto, inspirują się, także trudno mi powiedzieć, czym dokładnie są zajęci o tej porze, bo być może ktoś pracuje, a ktoś właśnie spotyka się z innymi nomadami, bo przecież oni mają bardzo dużą listę wydarzeń na całym świecie i takich spotkań formalnych, nieformalnych, tak, a tak jak tutaj właśnie Sylwia mówiła, że przede wszystkim ich grafik roboty zależy od ich podejścia i od tego, jak sobie go ułożą, prawda, że to jednak ktoś bardziej pracuje w nocy, ktoś w dzień, ktoś musi co kilka godzin wychodzić na spacer, także to jest bardzo takie indywidualne.
To, co Sylwia przytoczyła, to w zasadzie wspomnienie, bo to był blog Łukasza Stępka z 10 grudnia 2015 wpis i Łukasz zdecydował się wyjechać do Ukrainy i tam zamieszkać. No słyszeliśmy, jak to wyglądało. Gdzie jest trudniej żyć nomadowi? W Ukrainie czy w Polsce, po tej stronie granicy? Bo słuchaczom, a i mi, a być może i Asi, chociaż Asia czasami się ze mną nie zgadza, wydaje się, że w Ukrainie musi być o wiele ciężej takiemu nomadzie przybyłemu.
Na zachodzie.
Wydaje się, że na wschodzie musi być trudniej.
Jeżeli wyjdziemy nawet na Nomad List, właśnie, to tam są takie karteczki, różne wydarzenia i nawet sami nomadzi oceniają różne miasta. To powiem wam, że Kijów jest bardzo wysoko ceniony. Jedynie co to kwestia bezpieczeństwa. Niespecjalnie właśnie osobom cudzoziemcom przyjeżdżającym tam niespecjalnie się dobrze czują. Natomiast jeżeli mówimy o na przykład, bo akurat nasza firma głównie współpracuje z cudzoziemcami z Ukrainy i Białorusi, to oczywiście oni wybierają na przykład Polskę, Zachód lub cały świat, przede wszystkim dlatego, że jeden problem, który mają właśnie z przyjmowaniem walut, tak, na Ukrainie wiadomo w 2013-2014 roku, oprócz wojny, też był bardzo duży problem finansowy, walutowy przede wszystkim z bankami, więc dla osób, którzy pracują z Zachodem, którzy pracują z walutami, to był pewien problem. Więc nawet te osoby, które zamieszkały w Polsce, rozwiązały swój problem, natomiast każdy z nich raz na 3 miesiące musi gdzieś wyjechać, bo łączą się w swoje takie grupy i otwierają dla siebie świat. Nawet tutaj też mamy takie ciekawe przykłady, bo na przykład też mamy takie małżeństwo, które wyjechało na 3 miesiące do Azji, a potem a do Polski przyjechało w ogóle z całym swoim takim dobytkiem życiowym, powiedziałabym. A potem wyjechali na 3 miesiące do Azji z plecakami. Wrócili do Polski i stwierdzili, że to cały bagaż wszystkiego, co oni tam przywieźli z Ukrainy, nie potrzebują, bo jeżeli 3 miesiące wystarczyło im plecaczki, wzięli wszystko, sprzedali i zaczęli otwierać dla siebie Polskę i co tydzień zmieniali miasto zamieszkania w Polsce. Więc to też jest miłe, że zaczęli też otwierać dla siebie, chcieli zobaczyć Polskę w inny sposób.
Ale generalnie uzupełniając jeszcze, gdzie najczęściej pracują, no często też przede wszystkim najważniejsze jest w takich kafe internet, tak? Więc praktycznie jeżeli jakiś nomadysta poleca jakieś miejsce, to musi go dosyć dobrze opisać, żeby inni faktycznie mogli z tego skorzystać. Ważne są ceny, ważna jest szybkość internetu, jakby warunki, często też zdjęcia tych miejsc. Wiadomo, że coworkingi też są bardzo popularne, tam według jakichś ostatnich danych chyba magazynu DeskMag w modelu coworkingowym pracuje na świecie około 500 000 osób, a w Polsce liczba takich przestrzeni jest szacowana na 150, około 150, tak? Zobaczymy, możliwe, że będzie, na pewno będzie się to rozwijało, dlatego że taki coworking jest też fajnym miejscem do spotkania nowych, ciekawych osób, do zawiązywania nowych projektów, często tam są realizowane jakieś ciekawe szkolenia, nawet bezpłatnie dla osób, które po prostu uczęszczają, tak, do danego coworkingu. Także to głównie najważniejsze to jest mieć podłączenie do sieci. Często jest tak, że nawet prąd nie jest jakiś tam super ważny, bo ludzie mają teraz jakieś dodatkowe akumulatory i tak dalej, więc jeżeli komuś wystarczy na 12 godzin, to spokojnie może pracować gdziekolwiek, gdzie tylko jest internet.
A mnie zastanawia właśnie, czy wiek tutaj jest wielką przeszkodą, no bo we wspomnianym raporcie powiedzieliśmy, że nomadami są głównie ludzie do 34 roku, czy to znaczy, że starsza generacja tutaj jest taka przerwa pokoleniowa raczej nie ma szansy, żeby stać się nomadami cyfrowymi?
Wydaje mi się, że to akurat chyba nie stanowi jakiegoś wyznacznika, prawda? Bo czasem możemy spotkać osobę, która ma 25 lat, natomiast mentalnie czuje się na jakieś 40. Można spotkać osobę, która ma 45-47, ale ma takiego młodego ducha. Więc tak właściwie to...
Zna nowe technologie też trochę.
Otóż to, tak. I ma chęć właśnie podróżowania, otwierania dla siebie świata, bo ta społeczność nomadów cyfrowych, oni faktycznie bardzo w ciekawy sposób spędzają czas, bo jeżeli ktoś lubi jeździć na narty, no to oni się umawiają, jadą na narty. Jeżeli ktoś lubi właśnie bardziej taką dziką przyrodę, gdzieś na przykład w Afryce, no to bardziej tam. Jeżeli ktoś lubi na przykład otwierać piękne plaże, no to Brazylia, czy tam Australia, prawda? Także oni cały czas, to jest społeczność między sobą bardzo zżyta, głównie komunikuje się też przez internet i oni dobierają się, więc tutaj wiek nie stanowi, nie jest barierą. Wydaje mi się, że to chodzi przede wszystkim o chęć otwierania dla siebie czegoś nowego, bo pomimo tego, że zmieniamy kraj, to też zmieniamy kulturę.
A za chwilę na naszej antenie, jak co tydzień, osoba, która internetu w ogóle nie zna, to znaczy nie żegluje po nim, ale żegluje po całym świecie. Mini blok Mariny, którą tropimy i staramy się wytropić, gdzie tylko się da, w ubiegłym tygodniu w Ukrainie, a w tym tygodniu już w Gruzji. Tropem Mariny.
Mówi Marina Julia. Dziecko Związku Radosnego.
Tropem Mariny. Małe wiadomości o dużym znaczeniu.
W ubiegłym tygodniu zastaliśmy Marinę na Ukrainie, a w tym tygodniu już w Gruzji, w Tbilisi. No właśnie, jak samolot ląduje w Tbilisi, no to żeby gdziekolwiek się dostać, no to się korzysta z taksówki. Byłam w Tbilisi kilka dni i ciągle korzystałam z taksówek, bo są tam niewiarygodnie tanie. Ale mnie zdumiło, że taksówkarze, troszeczkę takie niechlujne, w samochodach bardzo nieumytych, pytali mnie, gdzie mają mnie dowieźć w Tbilisi i jak tam jechać. Więc mówiłam, że nie jestem miejscowa, nie wiem. Potem dowiedziałam się od moich gruzińskich przyjaciół, że bardzo dużo osób przyjechało ze wsi swoimi rozklekotanymi samochodami i że ci panowie, owszem, nie znają miasta, ponieważ na wsiach nie ma jak żyć i muszą zarobić i nocują w swoich samochodach. W bagażniku mają skarpetki na zmianę, ręcznik. Bardzo smutne. I zaczęłam jeździć wtedy tylko takimi taksówkami. To nic, że bardzo długo myśmy docierali gdziekolwiek, ale panowie byli rozmowni i wdzięczni za to, że wsiadłam do ich troszkę niedomytego samochodu.
Gruzja leży daleko od głównego kryzysu migracyjnego i uchodźczego, ale jest objęta poważnymi problemami uchodźczymi i Marina w okolicach Gori także dotknęła tego problemu.
Byłam w ośrodku dla uchodźców, w ośrodku takim, których nie widziałam w żadnym kraju nigdy w życiu. To były rozpadające się drewniane, nie wiem, budy, bo tego nie można nazwać domkami, schody przegniłe. Spytałam chłopaka, który mieszkał tam 27 lat, czy z tych schodów nikt nie spadł. On powiedział, oczywiście, i to nie raz. Wody bieżącej brak, jeden kran po środku i staruszka, która idzie z garnkiem, żeby nabrać wody. Kilka psów, nie ma światła, są świece. Strasznie. I oni tam mieszkają od 27 lat. O dziwo, mieszkają tam Gruzini, którzy są uchodźcami we własnym kraju. Gruzini wypędzeni z Osetii. Gruzini, którzy nie mają niczego. W świadectwie urodzenia są Gruzinami, ale są uchodźcami. Czekają na te mieszkania, ale już tak naprawdę nie czekają, bo już przywykli w tym ośrodku. Ten chłopak, mężczyzna, z którym rozmawiałam, powiedział, że po 27 latach on już nie chce się żenić, nie chce robić sobie domu. On już by nie potrafił. On już po prostu żyje, jest wolontariuszem, pracuje w organizacji pozarządowej. I tak mu wystarczy. Pomyślałam, że co my robimy? Co my robimy, jeśli my ludzi zamykamy w czymś takim, odbierając im młodość, dzieciństwo, życie?
Wąwóz Pan Kisi to miejsce znane z informacji w mediach w Rzeczypospolitej, które było swego czasu bombardowane przez lotnictwo Federacji Rosyjskiej, ale wąwóz Pan Kisi to nie tylko bombardowania, nie tylko wojna, choć leży na pograniczu, to także żyjący tam ludzie.
No i przede wszystkim to jest taki raj na ziemi. To jest płaska kotlina, ogrodzona od świata górskimi łańcuchami. Tam rzeki, tam strumienia, tam po prostu cud i tam fantastyczni ludzie. Nie Czeczeni, nie Gruzini, tylko Kistowie, którzy ponad 200 lat temu osiedlili się w Dolinie Pan Kisi. My szkoliliśmy młodzież, jak być liderami, no może tak to ujmę. I troszeczkę narzekali młodzi ludzie, że nie ma infrastruktury, że nie ma dróg, że nie ma czegoś. I tutaj z księdzem Mietkiem Puzewiczem, absolutnie fantastycznym księdzem z Lublina, tłumaczyliśmy, że Europa ma drogi, ma cudne hotele pięciogwiazdkowe, z szlafrokami, z ręcznikami, ale nie ma tego, co jest w Dolinie Pan Kisi. I właśnie taki brak drogi może być absolutnym atutem dla turystów, których zresztą jest bardzo dużo, bo Pan Kisi, mimo bombardowań, mimo braku dróg i infrastruktury, jest bardzo odwiedzanym rejonem przez turystów. No i jedna jeszcze taka smutna rzecz, że oni tęsknią za Europą, za Ameryką, chcą być częścią wielkiego świata i też tłumaczyliśmy, że Europa i Ameryka nie za bardzo wie, czym jest Georgia, że raczej kojarzy się to ze stanem amerykańskim, aniżeli z krajem na południowym Kaukazie. A kto chce dowiedzieć się więcej o Gruzji, o Kachetii, o Pan Kisi, kto chce poczytać o tym, jak matka mujahedinów opowiada o tym, jak wojna wielokrotnie stawała u jej drzwi, jak chroniła i nie uchroniła przed nią swoich synów. Niech przeczyta świetną książkę Wojciecha Jagielskiego Wszystkie wojny Lary. Polecam.
W tym tygodniu w Gruzji, w przyszłym tygodniu być może w Atlancie, Marina, będziemy dalej podążać jej tropem.
Audycja o migracjach, cudzoziemcach, uchodźcach.
Wantuan Nguyen jest gościem audycji Swój czy Obcy, zwany także Michałem. Witaj, Michale.
Witam was.
Michale, zaprosiliśmy cię do rozmowy, chociaż dzisiaj głównym tematem są nomadzi cyfrowi, ale jeżeli ktoś ma być nomadą cyfrowym, to musi przyjechać do naszego kraju, zamieszkać w nim i radzić sobie z różnymi sprawami administracyjnymi. Myśmy poruszali już w wolnej antenie Radio Wnet, w programie Swój czy Obcy, kwestie przedłużających się procedur, ale sytuacja nie jest lepsza, wręcz jest coraz gorsza. Dlaczego tak się dzieje i jaka jest ta sytuacja w urzędach?
Potwierdzam. Procedura coraz jest dłuższa. Myślę, że to się składa z kilku czynników. Po pierwsze, bardzo teraz dużo cudzoziemców właśnie przyjeżdża do Polski, bo jest taka potrzeba. Jest brak rąk do pracy w Polsce i pracodawcy polscy bardzo chętnie zatrudniają cudzoziemców. I jest bardzo dużo składanych wniosków. I to jest główny czynnik, który powoduje, że kolejki stają się coraz dłuższe, a po drugie brak rąk do pracy, także urzędzie. Nie ma po prostu urzędników. Ostatnio coraz więcej urzędników się zwalnia. To spowoduje to, że po prostu nie ma ludzi.
Zwalniani są? Dlaczego?
Nie wiem. Przypuszczam, że mogą znaleźć jest inną lepszą pracę. Tak jak...
Lepiej tak płatną.
Normalnie. No może i tak. Na pewno.
To jest bardzo niedobrze. A powiedz, jak to jest? Dlaczego ta sytuacja, w której znajdują się ludzie, czyli przedłużające się procedury, na przykład 5 miesięcy może trwać taka procedura, prawda? Albo i dłużej.
Poprawiam, na pewno dłużej. Jak dobrze idzie, to jest 5-6 miesięcy.
Czy sytuacja w Warszawie i w innych miastach wojewódzkich, w urzędach wojewódzkich się różni czymś, czy jest podobna?
To znaczy, jeżeli mówimy o...
W Warszawie może jest lepsza w tym sensie.
Nie, jeżeli mówimy o kilku dużych miast, na przykład ja znam Szczecin, z Krakowa, to wcale nie jest lepsze. Wręcz no jest podobne albo gorsze. A może w kilku małych miastach, gdzie jest mniej cudzoziemców, to może jest lepiej, ale tam z kolei nie ma tak dużo cudzoziemców.
Nasi goście, Wiktoria Lewandowska i Walerii Litwinow, również widzę, że kiwają głowami. Tak, też macie podobne przemyślenia, podobne problemy?
No, stykamy się z
na
tym
co
samym.
Dzień, tak. I właśnie też, ponieważ nasi programiści, graficy mieszkają w różnych miastach w Polsce, to tutaj powiedziałabym, że właśnie w Krakowie u nas oni najszybciej się legalizują, jakieś 2 miesiące. Nawet 3, w Warszawie 3-4. Natomiast najgorsze to jest Wrocław, to jest Gdańsk i to jest Lubuskie. Tam legalizacja trwa nawet 9 miesięcy, 10. Czyli to jest niesamowite i to jest ból pracodawcy przede wszystkim, ponieważ...
brakuje rąk do pracy.
Dokładnie.
A też ostatnio przecież właśnie z urzędu chyba z Gdańska była taka sytuacja, że poprzez te sprzeciągające się procedury obcokrajowiec stracił pracę. No i potem to się skończyło sprawą sądową przeciwko urzędowi i teraz chyba właśnie urząd już musi wypłacić odszkodowanie.
No właśnie, bo to jest taka sytuacja, o której Walery mówisz, w której przykład tej sytuacji, która może być bardzo niekorzystna ze względów takich czysto życiowych, bo przepisy łączą legalizację pobytu i legalizację zatrudnienia, zezwolenie jedno jest i jest wiele sprawdzania związanego z bezpieczeństwem, przeciwdziałaniem terroryzmowi i to z pewnością dobrze, ale imigrantom trudno jest funkcjonować w sytuacji nieuregulowanego statusu. Dlaczego? Michale, Wiktorio, Walery, dlaczego jest źle funkcjonować w takiej sytuacji? Jakie są jeszcze przykłady sytuacji, w których to może, te przedłużające się procedury mogą szkodzić człowiekowi na co dzień?
To znaczy, tutaj jak Wiktorio mówię, od 2-3 miesięcy to myślę, że to był czas przeszły. Teraz ten czas jest coraz dłuższy i optymalny, teraz jest około pół roku, jak dobrze idzie. A taka sytuacja jest bardzo szkodliwa dla cudzoziemca, dlatego że po prostu on nie może pracować. A teoretycznie nie może pracować, a praktycznie on musi pracować, no bo z czegoś musi żyć. I to takie koło zamknięte. bardzo wiele sytuacji zdarzyło, że człowiek mimo to pracuje i straż graniczna na właśnie sprawdza. I wtedy się okazuje, że on nie może pracować i wtedy jest procedura właśnie deportacji.
Czyli sytuacja zmusza do przechodzenia do szarej strefy.
No tak, i tak. I po prostu,
na czym traci też państwo polskie?
Oczywiście, jak najbardziej.
To nam pracodawca,
tak, obie strony tak,
traci pracownika.
Tak.
Bo nie może zrealizować projektów i tak dalej, i tak dalej.
Czyli wezwanie do rządzących.
Tak, ja znam takie sytuacje, że po prostu straż graniczna po prostu specjalnie wie. Bo oni to nie przyjmują, oni o tym nie wiedzą. Doskonale o tym wiedzą. I po prostu no, czekają, tak, w danym momencie, w barze czy w restauracji, że człowiekowi się skończył pobyt, ale jeszcze nie ma nowego pobytu i pracuje. Oni wiedzą o tym i na taką sytuację po prostu czekają. No, może to są wyjątki, ale tak jest.
Znaczy czekają po to, żeby deportować człowieka? Czy dobrze rozumiem?
To znaczy, no w pewnym sensie tak. Po prostu czekają, żeby iść sprawdzić. No.
Przecież nikomu to się nie opłaca, no bo imigranci, tak jak mówicie, są potrzebni. Zresztą wiemy o tym, poruszaliśmy ten temat nieraz w cyklu Swój czy Obcy, że są potrzebni polskiemu rynkowi pracy i polskiemu społeczeństwu. Z tego, co mówicie, to wynika i to potwierdza się za każdym razem, kiedy rozmawiamy o rynku pracy i o sytuacji socjalnej, że imigranci do Rzeczypospolitej nie przyjeżdżają po zasiłki. To się zgadza?
Tak,
to się zgadza.
Znaczy, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Wietnamczyków, czy tam Chińczyków, czy nawet Ukraińców, to na pewno nie. Potwierdzam to.
No nie mają też takiej szansy za bardzo, żeby, tak, żeby tutaj utrzymywać się z jakichś socjalnego wsparcia.
No oni...
To jaka jest logika? Tak. Przepraszam, Wiktorio, powiedz.
Chodzi mi o to, że taki zwykły cudzoziemiec, nie mający karty Polaka lub polskiego pochodzenia lub stałego pobytu, nie ma prawa nawet do żadnego zasiłku socjalnego. Więc taki cudzoziemiec, który nie ma podstaw, to nigdy nie otrzyma go. Więc osoba, która jednego dnia stwierdziła, że przyjadę sobie do Polski i będę otrzymywać, on nawet nie może mieć status bezrobotnego. On musi lub studiować, lub wyjść za mąż za obywatela polskiego, lub pracować. Ale wszystko, za każdym razem wiąże się to właśnie, tak jak mówił Michał, z legalizacją, postępowaniem, czyli ta osoba jest, jakby wchodzi w machinę
biurokratyczną.
Dokładnie, ale nie zawsze właśnie zdaje sobie z tego sprawę, jak to wygląda. Tutaj oczywiście też jeszcze bardzo zależy, na ile jest zdeterminowany pracodawca, tak? Na przykład my akurat, przez to, że my pracujemy głównie w sferze IT, może dla nas to jest łatwiej, bo my też dużo piszemy, dzwonimy, dla nas są to projekty, to jest bardzo ważne. Natomiast zgadzam się tutaj, tak jak mówił Michał, bo znam to ze słów swoich znajomych, że u niektórych to postępowania toczą się i rok. Na przykład dla osób prowadzących swój biznes, czyli działalność gospodarczą. Takie osoby, na przykład ich pracownik legalizuje się w 2-3 miesiące, a osoba, która prowadzi dany biznes, nawet rok. Czyli to jest nielogiczne.
Zanim wysłuchamy kolejnej piosenki zaproponowanej przez naszych gości, chciałabym zaprosić, ponieważ w naszej audycji zapraszamy na różne wystawy i koncerty. Pierwsza propozycja to wystawa Ines Krupińskiej, Wariacje kosmiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na ulicy Rejtana na Mokotowie w Warszawie. No jest to wystawa grafiki, rzeźby, mebli, obrazów, różnorodności. Ogólnie jest to zbiór około 70 prac, także wystawa do 21 października o godzinie, do 20, przepraszam, 2 listopada od 10 rano do 20. A druga propozycja to na dzisiejszy wieczór koncert zespołu Ulianika. Jest to białoruski jazz, etno jazz, taka mieszanka muzyki ludowej i jazzowej z najnowszej płyty Wiasna. Koncert odbędzie się w Nowym Świecie Muzyki, na Nowym Świecie, na ulicy Nowy Świat w Warszawie i zespół zaprezentuje ten materiał.
A ja jeszcze chciałem dopytać was o jedną ważną rzecz a propos tej logiki no jakby przyjmowania imigrantów, bo prowadzicie firmy, czy działacie w nich bardzo prężnie, które działają na rzecz legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, czyli to jest w waszym przypadku, Wiktorio i Walery, to jest spółka Moja Firma, a oczywiście Michał reprezentuje Solitax, spółkę Solitax, i obserwujecie bardzo wyraźnie tą logikę, której ja na przykład tutaj nie mogę pojąć, bo jak ustaliliśmy, że imigranci są potrzebni, względy bezpieczeństwa pomijamy, które są, ale jednak wyjątkowo stosowane w stosunku do nielicznych przybyszów, to jak można uzasadnić całe takie funkcjonowanie systemu, który tak naprawdę wyrzuca z Rzeczypospolitej imigrantów?
Moim zdaniem myślę, że tak, że to są te przepisy ktoś z góry, który po prostu nie zna sytuacji i nie zdaje sobie sprawy. Tak po prostu ustanawia i po prostu nie słucha ludzi takich praktycznych. Tak? Ja tutaj bym zaproponował takie rozwiązanie, że jak człowiek już składa wniosek na pracę, to już mógłby pracować od razu. Nie czekają na pozytywną decyzję. No i wtedy człowiek może czekać i może pracować legalnie. I wtedy zyska dwie strony.
Zapraszam. Można też pewnie byłoby usprawnić systemy informatyczne, które i tak już przecież są wdrożone. Mamy dobę cyfryzacji. W zasadzie też nie będę wypowiadał się za inne kraje, ale wiem, że na Ukrainie już są i obowiązują dowody biometryczne, więc odciski palców są chyba tam jakoś przekazywane. Także teoretycznie decyzje można byłoby wydawać od ręki, skoro wszystko mamy w komputerze, tak? A praktycznie niestety wygląda to inaczej.
W dzisiejszej audycji żegnamy Michała, dziękujemy Ci za przyjście do naszego studia. No i zapraszamy słuchaczy do wysłuchania piosenki Nicki Parrot, a piosenka bardzo znana As Time Goes By z filmu Casablanca. Żywa muzyka.
Muzyka na żywo.
Na żywo to tu była muzyka, a teraz jest dżingiel.
To jest dżingiel zamiast muzyki. Gramy.
Badamy.
I gadamy.
W książce Globalizacja Zygmunt Bauman, tak jak dzisiaj rozmawiamy o nomadach, mówi, że nie każdy może być jednak nomadą, dlatego że współcześni nomadzi, ci, którzy są naukowcami, ci, którzy są artystami, być może łatwo się przemieszczają ponad granicami. Natomiast są jeszcze tacy, którzy napotykają ciągle imigracyjne problemy związane z różnymi dokumentami. Wy akurat współpracujecie, wasza firma, która nazywa się Moja Firma, pracujecie z osobami z Europy Wschodniej. Czy tutaj właśnie jest to problemem?
No i powiedzieliście, że są różne przeszkody, jak też i ułatwienia bycia nomadą. No i ciekawi jesteśmy właśnie, jak to jest, co przeważa.
Tak, faktycznie nasza firma, moja firma, która nazwa też była taka podchwytliwa, żeby każda osoba, która staje uczestnikiem właśnie inkubatora, utożsamiała się, tak, że ona czuje, że ona ma swoją firmę, więc to też był taki zamysł. Akurat my działamy wyłącznie w branży IT, czyli ta, która najbardziej teraz się rozwija i która faktycznie daje możliwość prowadzenia życia takiego cyfrowego nomadyzmu, prawda, koczowania, można tak powiedzieć. Czy mamy problemy? Oczywiście mamy problemy, nasi beneficjenci, tak ich nazywamy u siebie, też mają takie problemy i przede wszystkim, tak jak tutaj Michał wspominał, też i biurokratyczne, związane z legalizacją, Natomiast akurat no, przez to, że już przez 6 lat działamy, więc wypracowaliśmy swoje schematy i już jest trochę łatwiej. Fakt, że te osoby mają inny styl życia, więc nawet jeżeli faktycznie gdzieś się przedłuża
postępowanie,
legalizacja, to jego tak nie boli, bo on może zawsze sobie wyjechać gdzieś i zaczekać na tych wakacjach, że tak powiem. Natomiast, jeszcze zadałaś mi, Michale, pytanie, zapomniałam.
Nie, o trudności i kłopoty, bo ja w ogóle nie widzę tego w was, żebyście wy byli nomadami na przykład.
Prowadzimy takiego życia.
Nie czujecie się nomadami?
I przecież wielu tych nomadów, którzy według różnych definicji są uznawani za nomadów, no to siedzi na miejscu i tyle jest nomadą, co palcem po dotykowym ekranie się przemieszcza. A ja w ogóle uważam, że życie nomady jest bardzo ciężkie. Asia trochę inaczej, a ja myślę, że bardzo ciężkie, dlatego że sam chciałbym być nomadą, ale nie wiem, czy cyfrowym koniecznie.
Ale nie miałbyś emerytury na przykład.
No nie
tak?
Miałbym emerytury, ale to nie tylko o to chodzi. Po prostu to jest trudne dla większości ludzi. Na przykład trudno utrzymywać głębsze relacje z ludźmi, jeżeli się człowiek przemieszcza. Mocno ograniczony na przykład kontakt ze współpracownikami, no bo ciągle wszystko tylko przez ekran komputera. Wykorzenienie, bo jest się wszędzie i nigdzie. No zresztą ja nie ukrywam, że przytaczam takie, które są już poznane i spisane te trudności. Na przykład ciągła konieczność z nowymi problemami się zderzania. Jak ktoś mieszka na stale na tym samym osiedle, no to ma mniej więcej ułatwienia, a tutaj nie. No i w ogóle odpowiedzialność taka duża za siebie samego.
No, zgodzę się z tobą, że jest tego dużo. Właśnie dlatego otworzyliśmy firmę, która ma to zminimalizować. Także, no, zresztą w każdym środowisku, również i startupowym, mówi się bardzo dużo o ekosystemie, tak, czyli takim pojęciu infrastruktury, zapewnienia miejsca, technologii, finansów, tam, systemów i tak dalej. I to wszystko razem połączone w odpowiednie procesy tworzy pewnego rodzaju ekosystem. No, my staramy się właśnie nie uprzykrzać życia, a zabierać te wszystkie kwestie administracyjno-finansowe, prawnicze. Na przykład, jeżeli w kwestiach prawnych jest jakiś problem, a często jest tak, że klient jakiś na przykład nie chce zapłacić, a mamy podpisaną umowę, no to w tym momencie taki nomadysta nie zawraca sobie głowy tym problemem, nie stresuje się, Boże, co ja będę teraz robił, tylko po prostu zakłada nam ticket, mam problem z finansami, tak? I klient nie chce płacić, więc nasz prawnik po prostu reaguje odpowiednim dokumentem. Często to się kończy jakby odzyskaniem tego, tak, tego wynagrodzenia. To są mniej więcej takie rzeczy. Administracyjnie też pomagamy im w zawiązywaniu nowych relacji z nowymi klientami, dlatego że często też jest tak, że klienci, którzy są w obsłudze jednego takiego nomadyscy, tak, szuka on kolejnych jakichś specjalistów, no i generalnie to społeczeństwo właśnie tak działa, że oni między sobą współpracują, łączą się w projekty, dzielą się klientami, projektami i tak dalej. I myślę, że my też staramy się budować przez ten okres 6 lat odpowiednie środowisko dla nich. Czujemy się dobrze, mamy dosyć dużo klientów, jesteśmy liderem, no i to też chyba świadczy o tym, że jednak część, a to sporą taką część problemów im zabraliśmy. Oni mają się skupić na rozwoju osobistym, zwiedzaniu i pracowaniu.
Wspaniale. Będziemy już...
Rozwój osobisty.
Tak, będziemy już kończyć, ale zdradzimy słuchaczom, że jesteście partnerami nie tylko w biznesie, ale też w życiu prywatnym. No, być może teraz już trudno opowiedzieć całą waszą historię, ale możecie zdradzić, jak wam się to udaje.
Tylko bardzo krótko, bo musimy kończyć.
Bardzo
tak.
Ciężko.
Trudno.
Było kiedy.
Tak, tak. My jesteśmy około 12 lat już razem, natomiast akurat ten biznes prowadzimy od 6, więc fakt, że jeszcze przed tym Waler też miał swoją agencję software'ową, w której między innymi pracowałam, więc tak, to jest bardzo trudne łączenie pracy i biznesu, więc trzeba umieć oddzielać, gdzie jest praca, a gdzie jest dom.
Jak wychodzimy z pracy, to mamy zakaz, nie, mamy zakaz rozmawiania po prostu o pracy i tak, mamy życie prywatne.
Tak, także wszystko wszystko można połączyć.
We Wrocławiu postawiono pytanie o przesłanki poczucia bezpieczeństwa kulturowego, lokowanego niezmiennej codzienności, której ma miejsce manifestowanie kultur oraz przynależności do nich, pielęgnowanie i rozwijanie kultur, kształtowanie i ochrona tożsamości kulturowej, nieporozumienie z innymi, z określonymi tego politycznymi i społecznymi skutkami, czy konstruowanie nowej kultury. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego stawia te i inne zagadnienia do dyskusji w ramach 11. Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Bezpieczeństwo Kulturowe w Niezmiennej Codzienności. Wrocław 26-27 października, czyli już jutro. Polecamy, zwłaszcza, że w ubiegłym roku relacjonowaliśmy przebieg całkowicie tego ciekawego wydarzenia naukowego. A dziś kończymy już naszą audycję. Naszymi gośćmi Walery Litwinow i Wiktoria Lewandowska byli przez ostatnie 55 minut.
Audycję prowadził Michał Rzejmis.
I prowadziła Asia Jasińska. Dziękujemy Andrzejowi Gumprychtowi. Zapraszamy na literacki wolny eter Rafała Czachorowskiego za chwilę. Do usłyszenia za tydzień w audycji Swój czy Obcy.
Do widzenia.
Из России. Парти Барика.